Przygotowanie do kapłaństwa trwa 6 lat. W szczecińskim seminarium do kapłaństwa przygotowuje się około 40 kandydatów. Byliśmy już w katedrze, to teraz pora bliżej poznać dwóch nowo wyświęconych kapłanów. Tydzień temu krótko się nam przedstawili, ale dziś dalszy ciąg tamtej rozmowy. Zapraszam.
Diakon Jakub Suszyński z Trzebiatowa. Ostatni rok spędziłem na praktyce diakońskiej w parafii katedralnej w Szczecinie.
Diakon Dawid Lewandowski, pochodzę ze Świnoujścia. Ostatni rok na praktyce posługiwałem w parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza w Szczecinie.
Wracamy do naszej rozmowy, którą przerwaliśmy tydzień temu. Oczywiście rozmowa nagrywana jeszcze przed święceniami kapłańskimi, a więc rozmawiamy jeszcze z diakonami, ale tak naprawdę święcenia zostały udzielone we wtorek, więc już są księżmi, diakon Dawid, diakon Kuba. Diakon Dawid tydzień temu, słyszeliśmy, opowiadał też o pewnych momentach kryzysowych w trakcie swojej drogi powołania. Były momenty, kiedy nie chodził do kościoła. To był jakiś długi czas i czy wtedy nastąpił jakiś moment spotkania kogoś na swojej drodze, kto spowodował, że wrócił diakon do kościoła, wrócił na Eucharystię, czy jak to się wszystko wydarzyło?
Tak, to był stosunkowo bardzo krótki okres w moim życiu. Bardziej taki błąd młodzieńczy, gdzie chciałem robić to, co bardzo kochałem. Gdzieś odkrywałem też w sobie pasję do tańca i to mnie też bardzo pochłaniało. Godziny treningów i wielość spotkań z różnymi ludźmi. I rzeczywiście gdzieś od tego kościoła odeszłem. Ale tak jak wspominałem też tydzień temu, osoba kapłana z mojej rodzinnej parafii, jakoś też spowiedź taka po długim czasie nieodprawiania spowiedzi, gdzieś bardzo mi pomogła i odkryłem Boga, który jest żywy, który jest prawdziwy i Boga też, który się o mnie i troszczy i mnie bardzo kocha. I wobec takiego spotkania też nie chciałem pozostać obojętny. Postanowiłem właśnie wtedy na tej spowiedzi, że będę codziennie na Eucharystii i rzeczywiście udawało mi się to, bo do momentu przyjścia do seminarium uczestniczyłem codziennie w Eucharystii.
W którym momencie nastąpił ten kryzys?
W gimnazjum, gdzieś druga czy trzecia klasa, już teraz
czyli
dokładnie
dość,
nie trafię.
Czyli dość długo udało się utrzymać tą dyscyplinę codziennej mszy świętej.
Tak.
Diakon Kuba, czy też gdzieś w młodości były takie momenty buntu?
Takich momentów buntu nie było, ale trochę też takiego uciekania przed Panem Bogiem, bo ja miałem też inne pomysły na życie, niekoniecznie seminarium. To był taki, to była jakaś tajemnica mojej duszy, ja tego nikomu nie mówiłem, ale też no, skończyłem szkołę muzyczną, więc to był jakiś też pomysł na życie, żeby może muzykować, zakładać jakieś zespoły, chóry. Gdzieś tam powstała płyta też z tego czasu, później po maturze. Też nie poszedłem prosto do seminarium, bo jeszcze przez rok studiowałem archeologię. Taki epizod, ale no to wszystko też tak trochę, żeby sprawdzić się, czy ten głos, no bo właśnie to nie tak jak na górze przemienienia, że Pan Bóg tam powiedział, że mam iść, czy mam to wybrać, tylko żeby też sprawdzić, te moje ucieczki były takim sprawdzianem, czy naprawdę to jest nie tylko mój pomysł, czy moje pragnienie, chociaż bardzo ukryte, ale też pomysł Pana Boga na moje życie.
Archeolog, muzyk, tancerz ostatecznie skończyli w seminarium. I dochodzimy do tego momentu, kiedy jest seminarium. Czy spotkanie z Bogiem jest w ogóle możliwe bez milczenia?
Na pewno milczenie pomaga w spotkaniu z Panem Bogiem. No, seminarium jesteśmy świeżo po tych latach. Milczenie w życiu seminarium jest bardzo ważne. Właściwie trudno mówić o rozwoju, kiedy się nie stara zachować milczenia. I nie chodzi tylko o takie milczenie, że po prostu nic nie mówię, ale taką dyspozycję serca, że kiedy przychodzi czas na przykład nauki, czas czytania jakiejś lektury duchowej, czas wieczorny, to po prostu chcę być w samotności, chcę być już tylko na modlitwie, tylko na jakiejś lekturze, tylko na takim spotkaniu z Bogiem i gdzieś ze swoimi myślami. No nie da się tego zrobić, kiedy mamy w ręku telefon, jeszcze przychodzą jakieś wiadomości, jeszcze ktoś się odzywa, kiedy słuchamy może chociaż nawet ulubionej muzyki, czy też spotykamy się, rozmawiamy najczęściej o błahych rzeczach. Po prostu ważne są to momenty. Trudno mówić o jakimś rozwoju, kiedy nie zachowujemy tego.
Trudno jest wytrzymać w seminarium, kiedy wokół świat tak pędzi, mamy tyle różnej techniki, możliwości komunikacji między ludźmi, a tutaj właśnie ta dyspozycja milczenia. Trzeba się wyłączyć czasem, trzeba być online, ale niekoniecznie gdzieś tam na Facebooku, w internecie, ale online z Bogiem.
Dla mnie milczenie na początku, kiedy przychodziłem do seminarium, było czymś bardzo abstrakcyjnym. Gdzieś z natury jestem osobą, która dużo mówi i przebywa w otoczeniu. I rzeczywiście musiałem przepracować to w sobie i nie boję się powiedzieć, że milczenie o własnych siłach jest niemożliwe, ale z pomocą Pana Boga, z Jego łaską, człowiek jest w stanie odstąpić na chwilę od swoich spraw, zatrzymać się i, tak jak Pan powiedział, być online z Bogiem, czyli spotkać się z Nim i z Nim rozmawiać i ten czas Jemu oddawać.
Ale to też chyba nie jest tak, że seminarium to jest tylko właśnie milczenie i taka cisza, ale chyba również formacja, spotkania z innymi, też wychodzicie do innych, też to nie jest tak, że tylko jesteście za murami.
Oczywiście, że nie. Milczenie jest ważne, ale właściwie wszystko jest ważne w formacji seminaryjnej, także spotkania. My żyliśmy, czy dalej seminarium funkcjonuje na zasadzie wspólnoty, więc relacje, mieszkamy w pokojach z innymi klerykami. Owszem, już na starszych rocznikach to są pokoje tak zwane jedynki, już mieszkamy sami, ale na początku jesteśmy wspólnie, więc jakoś docieramy się, rozmawiamy, dzielimy się radościami, troskami, tworzą się przyjaźnie, takie grupy jakichś bliższych sobie osób, które spędzają razem czas, lubią wyjść na spacer, czy po prostu obejrzeć film wieczorem czasem, jak jest możliwość, czy pójść do kina, czy pójść na halę sportową. To wszystko jest ważne, bo my nie będziemy takimi zakonnikami, którzy spędzają właściwie cały dzień czy całą dobę na modlitwie. Są tak w obecności Boga bardzo ściśle, tylko my jesteśmy księżmi diecezjalnymi, takimi trochę do wszystkiego, w takim dobrym znaczeniu, że z wyjściem do ludzi, do tworzenia relacji, do bycia w grupach, we wspólnotach, więc nie możemy być tacy wyobcowani i tego też seminar uczy. Właśnie przez te proste rzeczy, nawet jak wspólne sprzątanie, wspólne mycie naczyń, jakieś nakrywanie na uroczyste obiady, czy w ogóle życie, koszenie trawy, wszystko jest ważne.
Czy te wasze pasje, zainteresowania, tańce, archeologia, muzyka próbowaliście gdzieś tam wdrażać w seminarium? Być może jakiś zespół taneczny zakładać, albo być może uczyć innych gry na organach?
Nie, raczej jeśli chodzi o tą pasję, to gdzieś ją zostawiłem też za sobą, z tymi wszystkimi pozytywnymi rzeczami, które też mogłem odkrywać.
Znaczy, jest zespół Claire Boysów, może jak byłby taki zespół taneczny, też byłoby ciekawie.
Działanie właśnie tego zespołu gdzieś tam zostało też zawieszone. Ale też nie było okazji jakiejś takiej większej. Oczywiście przy okazji organizowania Dnia Otwartej Bramy w seminarium, gdzie tworzyliśmy też taką przestrzeń zabawy, też pokazania troszkę seminarium na wesoło, to wtedy oczywiście były te momenty, że można było i animować zabawy właśnie takie taneczne z dziećmi. I gdzieś te różne doświadczenia, które miałem przedtem, przydawały się i nie miałem z tym problemu, żeby właśnie taką zabawę podjąć i widziałem też, że dzieci z bardzo wielką chęcią i radością też brały w tym udział.
A jeśli chodzi o muzykę, to z pewnością te moje umiejętności przydały się. Byłem organistą przez te lata też w seminarium, byłem klawiszowcem w Claire Boysach, więc to też była taka przygoda. Jakoś można było też służyć tym talentem, ale też tak bardzo praktycznie to chociażby poduczyć braci, którzy mają trudności ze śpiewaniem, żeby spokojnie zaliczyli kolejne partie materiału na studiach. Ważne jest, aby kapłan śpiewał, dobrze śpiewał i często przychodzili prosząc o pomoc, nagrywając na jakieś dyktafony czy komórki i po nocach słuchali, żeby się nauczyć tych trudnych momentów. Chętnie też służyłem tą pomocą. Młodszych nie uczyłem grać. Oni zachęcałem, jakoś pomagałem, ale tak, żeby bardzo prowadzić takie lekcje nauki gry, to nie. Bardziej tak na zasadzie zachęty i otwartości też, gdyby chcieli przyjść, to mogli, ale radzili sobie sami, byli bardzo pracowici i też mamy takie grono młodych, którzy przychodzili do seminarium bez umiejętności grania i nauczyli się grać. To na pewno będzie służyło później.
Niedawno rozmawiałem z biskupem Grzegorzem Rysiem z Metropolii Krakowskiej, który między innymi powiedział, że spotkanie z Bogiem to nie jedno wydarzenie, do którego odwołujemy się przez 50 lat posługi kapłańskiej, ale to musi być aktualne wydarzenie. Jak patrzycie teraz na swoją drogę powołania, tutaj już trochę o tym powiedzieliście, gdyby wymienić 3-4 takie wydarzenia, które dziś z perspektywy możecie powiedzieć, że były decydujące, że wybraliście seminarium. Co to było?
Takim momentem dla mnie ważnym, już byłem w seminarium wtedy na pierwszym roku, ale rozmawiałem z takim człowiekiem, który miał 80 kilka lat, był moim parafianinem z mojej parafii rodzinnej. Co prawda nie padło to z jego ust, ale dawał tak bardzo do zrozumienia, że on kiedyś nie podjął tej decyzji o pójściu do seminarium. Być może bardzo chciał, to były lata gdzieś powojenne, może nie było możliwości. Też świat wyglądał wtedy troszkę inaczej. Polska, tutaj nasze ziemie, to wszystko się jakoś tworzyło tak na nowo, więc może była ta trudność w pójściu do seminarium. Może zabrakło mu odwagi, może jakaś sytuacja domowa. Nie padło powód jego nie pójścia do seminarium, ale właściwie można było wyczuć z tej rozmowy, że chyba całe życie żałował, że nie podjął tej decyzji o pójściu do seminarium, chociażby spróbować. Bo to nie jest równoznaczne, że zostaniemy księżmi. Kiedy idziemy do seminarium, też rozeznajemy, ale całe życie, a żył, już teraz nie żyje, ale miał wtedy 80 kilka lat i miał cały czas ten niedosyt i to niespokojne serce, że nie odważył się. Więc mnie to bardzo umocniło i bardzo pamiętam ten dzień, tę rozmowę, kiedy on tak ze mną bardzo szczerze rozmawiał, nawet mówił, że chciałby doczekać do moich prymicji. Że to były dla niego ważne momenty. On służył w kościele, udzielał się, ale nie został kapłanem. I to było dla niego jakimś krzyżem też w życiu. To taka była, bardzo tą rozmowę pamiętam do dziś.
Dla mnie takimi wydarzeniami, jednym z tych pierwszych, byłoby spotkanie na pierwszym roku w seminarium, kiedy chodziliśmy na praktyki do hospicjum. Poznałem tam jedną panią, która na początku jeszcze nawet sprawnie funkcjonowała, jakoś wyróżniała się spośród tych osób, które były wtedy w hospicjum i jakoś bardzo podjęliśmy wspólny dialog, rozmawialiśmy bardzo długo, ale kiedy z tygodnia na tydzień przyjeżdżałem, widziałem, jak ona słabła. Kiedyś, już jedno z ostatnich spotkań, ona miała takie marzenie, że chciałaby zjeść węgorza, a usłyszała, że jestem ze Świnoujścia i że jakoś postaram się jej załatwić, bo chciałaby sobie jeszcze przed śmiercią, wiedziała, że odchodzi, że umiera, chciałaby spróbować go. Oczywiście nie zastanawiając się nad niczym, sprowadziłem jej tego węgorza i rzeczywiście zobaczyłem osobę, znowu ten obraz wrócił, co mówiłem przed tygodniem, która po ludzku nie miała już nic, stała gdzieś na progu śmierci, a ten mały gest wzięcia do ust kawałka węgorza spowodował taką radość w osobie starszej, schorowanej, jak u dziecka. I rzeczywiście było to dla mnie bardzo mocne wydarzenie w moim życiu. Kolejnym, niewątpliwie też dla mnie ważnym, były pierwsze święcenia w seminarium, kiedy jako kleryk patrzyłem na moich starszych kolegów, widziałem, jak oni oddają wszystko Panu Bogu, chcą służyć Kościołowi tutaj właśnie nad Odrą i Bałtykiem, służyć tej ziemi, tym ludziom. Widziałem ich spokój, rozradowane oczy, uśmiechnięte twarze. I też tak do mnie dochodziło, niby taka perspektywa, że to 6 lat, że to tak długo. A potem ten czas stopniowo się przybliżał. I tak już dzisiaj, już jako ksiądz, rzeczywiście widzę, że z roku na rok te święcenia też inaczej się przeżywało, tak bardziej dojrzalej. I Pan Bóg też przez te właśnie liturgię, przez to z Nim spotkanie w liturgii, też bardzo mocno przemawiał. I takim jednym jeszcze wydarzeniem, do którego z chęcią wracam, to jest też taka trudność, jaką miałem gdzieś w połowie seminarium. Nie chciałem po prostu uciec, chciałem zakończyć też wszystko. Dużo rozmów też z różnymi osobami, z księżmi, ale Pan Bóg mnie przeprowadził, mogę powiedzieć, bardzo łagodnie przez to. Ja po ludzku tak myśląc, że to nie dla mnie, że to ponad moje siły, że sobie nie poradzę. Patrząc też teraz z perspektywy, widzę, że właśnie modlitwa, pewne praktyki, pewna formacja, którą proponowało seminarium, pozwoliło mi też przeżyć ten kryzys i dzisiaj spotykam się tutaj z Panem i z wszystkimi radiosłuchaczami już jako ksiądz.
Wracając do historii z węgorzem, to wtedy poczuł właśnie diakon, że jest również powołany do tego, by pomagać starszym osobom, by służyć im?
Tak, właśnie przez takie proste rzeczy. Bo często, jak ja się zastanawiałem nad kapłaństwem, to różne pomysły do głowy przychodziły, że to trzeba będzie robić rzeczy nadzwyczajne. Oczywiście liturgia jest tą przestrzenią niepojętą dla naszego i rozumu i ona zawsze wybiega w to, co nieznane też człowiekowi, w tą przestrzeń Boga, sakrum. Ale kapłaństwo to nie tylko sprawowanie liturgii, to też właśnie spotkania z ludźmi, to też stawanie wobec ich radości, ich smutków, to bycie z nimi przy chrzcie, przy ślubie, ale także w chorobie czy na pogrzebie. I od kapłana tutaj przede wszystkim wymaga się, tak mi się wydaje, takiej postawy czysto ludzkiej. Kiedy tą formację w seminarium odbywamy, to ona też jest tak podzielona, że jest ta formacja i ludzka, intelektualna i duchowa, i one muszą iść wszystkie trzy w parze. Nieprzypadkowo wymieniam tą formację ludzką na pierwszym miejscu, bo wydaje się, że ona jest chyba najważniejsza.
O tej postawie ludzkiej powiedział tutaj diakon i również powrócę do rozmowy z biskupem Grzegorzem Rysiem, który powołując się na słowa Ranera stwierdził, że ksiądz, który się nie modli, nie wierzy, a jak nie wierzy, to nie ma nic do powiedzenia. Jak z doświadczeń, obserwacji księży to wygląda dziś? Czy dzisiaj ci młodzi kapłani, kandydaci, oni bardziej skupiają się gdzieś tam na formie, jak dotrzeć do ewentualnie do osoby, czy też jednak ważna jest ta formacja wewnętrzna i to, aby wszystko mieć uporządkowane w środku, bo wtedy też inaczej wychodzi się do drugiego człowieka.
Ważne jest w życiu kapłańskim, żeby nie przestać być człowiekiem poszukującym Pana Boga, bo też trudno powiedzieć, że już raz jakoś tam Pana Boga doświadczyliśmy, jesteśmy po latach seminarium, nauczeni modlitwy, pewnych właśnie może form, że to już tak będzie do końca życia, że będziemy zawsze pewni tego, że Pan Bóg jest i pewni, że to, co robimy, jest słuszne i że ta wiara w nas będzie zawsze taka, jak jest dzisiaj. Ona może osłabnąć, trzeba o to bardzo walczyć i bardzo pielęgnować, dlatego kapłan nie może przestać być właśnie takim człowiekiem poszukującym. I poszukujący kapłan będzie miał posłuch u innych. Znaczy, można mówić piękne słowa, można mówić jakieś tam gotowe zdania, powtarzać może po mądrych ludziach, ale najprostsze zdanie powiedziane od serca, z własnego przeżycia, to, co Pan Bóg ostatecznie wkłada dziś w nasze usta, to przemawia. I czasem księża mówią kazania, których po ludzku może nie da się słuchać, ale wkładają to w tyle serca i tyle wiary i czuć, że oni są zakochani w Panu Bogu, że oni są naprawdę kapłanami, że troszczą się o swoją wiarę i to pociąga. I to pociąga. Nie trzeba być krasomówcą, nie trzeba mówić długich czy jakichś pięknych wywodów, ale trzeba być po prostu autentycznym i mieć i samemu nie stracić właśnie tej chęci stałego poszukiwania Boga. Coraz bardziej, coraz głębiej.
Czyli tak jak powiedział jeden z kapłanów kiedyś mi a propos ogłoszenia kazań, że można czasem nawet na zgliszczach składni przemawiać do innych, ale jeśli jest to z serca, to trafi. Tutaj też diakon Dawid mówił o tym, że też pewne wrażenie, czy też w jakiś sposób wpłynęły na niego święcenia innych, czy święcenia prezbiteratu, święcenia diakonatu. I teraz od niedawna, w zasadzie chyba w tym roku po raz pierwszy, mamy promocję lektorów. I to jest taki dzień otwartej bramy, trochę według nowych reguł w naszym seminarium. Czy zdaniem przyszłych księży to jest właśnie najlepszy sposób dotarcia do młodego pokolenia, do licealistów, gimnazjalistów, którzy gdzieś tam oglądając swoich starszych kolegów, którzy są promowani na lektorów, albo na przykład, którzy przyjadą autokarem z małej miejscowości na święcenia kapłańskie, oglądają swojego być może kolegę starszego. Czy to jest ten sposób dotarcia dziś i podziałania trochę na ich świadomość?
Wydaje się, że jeden z wielu pewnie pomysłów, który właśnie w taki sposób można podjąć i zaproponować młodzieży. To jest działanie też na ich świadomość. Oni mogą to zobaczyć, oni mogą uczestniczyć w takim wydarzeniu. To jest też potrzebne dzisiaj młodemu człowiekowi, że nie tylko mówimy o czymś, ale też właśnie, że oni mogą w tym uczestniczyć. I tak wracając, jeśli chodzi o seminarium, właśnie zmieniliśmy też tą formę ze względu na to, żeby dotrzeć do tej grupy, która jest tak naprawdę grupą docelową dla rodzenia się powołań. Bo przecież najwięcej powołań pochodzi z kręgów ministranckich, lektorskich, czyli młodzieży, która jest gdzieś blisko kościoła. I też obserwowaliśmy na przestrzeni paru lat, że no na dzień otwartej bramy no przyjeżdżali ministranci, owszem, ale no gdzieś tak stali w tym wszystkim, no troszkę z boku. A tutaj zaproponowaliśmy takie wydarzenie, Dzień Jedności Służby Liturgicznej, gdzie oni po prostu byli w centrum, gdzie czy ksiądz arcybiskup, promując ich na lektorów, czy ceremoniarzy parafialnych, no też mógł się z nimi spotkać, chociaż na chwilę, ale wzrokowo i gdzieś rozmawiając z tymi młodymi ludźmi, widziałem, że oni bardzo się z tego cieszyli, że właśnie byli w centrum, że ta liturgia specjalnie dla nich poświęcona, a potem spotkanie Agapa przy na seminaryjnym placu, gdzie mogliśmy się cieszyć sobą, mogli też porozmawiać z klerykami, z diakonami. Taka normalność.
To może przynieść efekt za powiedzmy 4 lata, jak będą kończyć liceum i doczekamy się sytuacji, w której już studenci ostatniego roku seminarium nie będą mieli jedynek w seminarium?
Myślę jeszcze, że takie spotkania jak ten Dzień Otwartej Bramy, w takiej formie nawet obecnej, czy jak był kiedyś, że to wszystko jest ważne, bo nawet jeżeli oni do seminarium nie przyjdą, to mają doświadczenie, kurczę, tam jest tak normalnie, nie? W tym miejscu. Ci przyszli księża, czy w ogóle księża, oni nie są jacyś nie z tego świata, z księżyca. Może tacy, jak często się gdzieś mówi w różnych miejscach, nie? Nawet w takich rozmowach jakoś bardzo akcentując słabości, grzechy księży, że my jesteśmy naprawdę bardzo normalni. I nawet jeżeli nie pójdą do seminarium, to chociaż tylko to doświadczenie, że ja spotkałem w życiu normalnych, wesołych kleryków, bardzo zwyczajnych, nie? Bardzo prostych, bardzo sympatycznych, szczerych, poświęcili mi czas. Nie są ci księża tacy źli. Może tylko tyle wystarczy, nie? Może z tej grupy pewnie paru set w tym roku młodych, którzy byli u nas, nie będzie kilkudziesięciu powołań za kilka lat, czy jeszcze później. Ale nawet to doświadczenie normalności i tego miejsca na pewno jest ważne dla nich. I gdzieś kiedyś zaowocuje, wróci po prostu.
Jest szansa, że ta tendencja się trochę odwróci i te pokoje już nie będą jednoosobowe, ale będzie więcej kandydatów na poszczególnych latach. Tutaj już też padły pewne cechy kapłanów. To zapytam w takim razie niedługo wyświęcanych. Jakimi cechami, trzy główne cechy powinien charakteryzować się dobry kapłan?
Być uśmiechnięty, rozmodlony i zakochany.
No właśnie, jak myślę o sobie, jakim chciałbym być kapłanem, bo to może też to pytanie można zawrzeć w tej odpowiedzi, jakim chciałbym być kapłanem, to chciałbym być właśnie miłośnikiem liturgii i sługą liturgii. Czyli pobożnie odprawiona msza święta, dobrze przygotowane kazanie i też takim, no czasem się mówi o Janie Marii Wianeju, że był więźniem konfesjonału, ale po prostu dobrym spowiednikiem, gorliwym spowiednikiem, takim, który będzie czekał na ludzi. Więc sługa liturgii i dobry spowiednik.
To już wiemy, jakimi kapłanami będą w przyszłości, miejmy nadzieję, diakon Kuba i diakon Dawid, a z kim chcieliby przynajmniej na początku tej swojej posługi przede wszystkim współpracować i dla kogo posługiwać, bo czasami ksiądz bardziej czuje się dobrze z duszpasterstwie akademickim, inny z dziećmi, a jeszcze inny właśnie ze starszymi. Są jakieś specjalne zamówienia przed dekretami?
Oczywiście to jest poza nami, to wszystko dzieje się gdzieś poza nami właśnie, ale tak osobiście odkrywam, że dobrze czuję się w starszym towarzystwie, nawet w takim podeszłym wiekiem. Pewnie wielu też słuchaczy teraz słucha nas właśnie takich gdzieś zmożonych krzyżem, chorobą, gdzieś są w domu. Nawet chodząc w tym roku pierwszy raz po kolędzie, doświadczyłem tego, jak wiele jest starszych ludzi, takich smutnych nawet, nie? Bo są gdzieś zamknięci w swoim domu, że nie ma dla nich takiej propozycji, bo staramy się zaproponować coś młodym, studentom, właśnie dzieciom, nie? Robimy coś dla ludzi w średnim wieku, jest kościół domowy, dużo wspólnot, jakby kościół to proponuje, a coś dla starszych, nie? Dla tych, którzy są właśnie w domach, nawet może nie mogą wyjść. To przysłowiowe radio czy telewizja jest taką jedyną pociechą i ten różaniec gdzieś, nie? Ale żeby wyjść też do nich z uśmiechem, z czymkolwiek, jakąś pomocą i też właśnie brać może właśnie do tego młodych ludzi, nie?
To już tak celowo to pytanie padło, znamy odpowiedź, więc jeśli biskup słuchał, to na pewno przyszły ksiądz Kuba trafi do duszpasterstwa akademickiego. A diakon Dawid?
Ja z kolei specjalnie zamówień nie mam, ale bardzo dobrze odnajduję się gdzieś z pracą też z młodzieżą, z dzieciakami. Też odkrywam oazę domowego kościoła. Oczywiście te kręgi, spotkania z rodzinami są też taką przestrzenią, gdzie my jako kapłani możemy pięknie pokazywać też małżonkom ich wartość sakramentu małżeństwa, też patrząc na nich też możemy się uczyć właśnie bycia też takim duchowym ojcem dla nich, ale też stawać się dzieckiem wobec Pana Boga.
Świetnie. Do końca wakacji rozumiem praktyki jeszcze w parafiach, w których posługiwaliście jako diakoni.
Właściwie będziemy już do końca wakacji tylko odprawiać msze święty prymicyjne. To znaczy w te różne miejsca ważne dla nas będziemy nawet można będzie pielgrzymować, bo to będzie też Jasna Góra, takie tereny nam bliskie sercu Podkarpacia. Będziemy w Karmelu Szczecińskim odprawiali mszę świętą prymicyjną w seminarium, w tych parafiach, gdzie praktykowaliśmy, poza tymi naszymi rodzinnymi, więc będzie to taki czas jeszcze radosny bardzo, gdzie będziemy błogosławić hojnie, rozdawać obrazki, przyjmować też życzenia i też wierzymy mocno, że ludzie skorzystają z tego błogosławieństwa prymicyjnego. Młodych księży ono ma dużą wartość, bo jesteśmy tacy świezi bardzo. Świezi, czy nie wiem, czy dobrze powiedziałem.
A od końca sierpnia już praca, posługa, dekret w nowej parafii. Dziękuję bardzo. Diakon Kuba, diakon Dawid. We wtorek wyświęcani na księża, ale ja jeszcze używam terminologii diakon, dlatego że rozmowę nagrywaliśmy tuż przed święceniami kapłańskimi. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.